Chciałbym teraz przedstawić, no i zaprosić naszego gościa, który dzisiaj będzie usługiwać. Jest on wam znany oczywiście, pastor Piotr Chojnacki z żoną. Witamy was bardzo serdecznie. I również widziałem Esterę, tak? Chyba na dół zeszła z dziećmi. Także witamy ich bardzo serdecznie. Więc może pastorze Piotrze przyjdź i się nie musisz przedstawiać chyba, bo wszyscy się znają. Usługiwał nam na The Branch i mieliśmy naprawdę świetny czas. Także przywitajmy jego serdecznie. Witamy cię.
Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, drodzy bracia i siostry. Chwała Bogu. Nie będę już mówił, że skąd jestem, bo mnie już znacie, ale chciałbym wam powiedzieć, że pierwszy raz jestem w tym budynku. Nowy, macie wspaniały budynek, ale wy jesteście tacy sami. Zawsze autentyczni, radośni, uśmiechnięci i szczęśliwi. Chwała Bogu. To jest wspaniałe. Bóg jest dobry i miło was widzieć jest znowu, tak jakoś już z pastorem Antonim Dąbrowskim rozmawiałem i z pastorem Danielem Dąbrowskim. I mówią, no to już jest tradycja, to już i tak będziesz w Toronto, i tak będziesz na u Esterki i Artura w domu, no to przyjedź też i usłużysz u nas. Także mówię, dlaczego nie, chwała Bogu, mam możliwość znowu podzielić się, a tym bardziej, że to jest taki szczególny dzień w roku, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. Amen? On nie pozostał w grobie i dzisiaj o tym chciałbym z wami trochę porozmawiać. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym wam coś takiego, no, radość takiego nietypowego powiedzieć. Nigdy tego nie mówię, nie żadnych żartów czy kawałów, ale to jest bardzo ciekawa myśl, bo Józef z Arymatei w piątek przychodzi do Piłata i prosi, aby dał mu ciało Jezusa, żeby mógł pochować w swoim nowym grobie. I Piłat się go pyta, nie żal ci tego grobu dla Jezusa? On mówi, nie, to tylko na weekend. Znalazłem taki śmieszny żart trochę na internecie. Wiecie, dobre rzeczy można też znaleźć na internecie, nie tylko złe. A Bóg jest wspaniały i chciałbym właśnie dzisiaj podzielić się z wami, porozmawiać wspólnie o tym, dlatego że wielu ludzi zadaje sobie dzisiaj pytania na całym świecie, czy rzeczywiście zmartwychwstanie Pana Jezusa miało miejsce. My wiemy, prawda, że miało miejsce. Ale wiecie, dobrze sobie przypomnieć, dlatego że czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mogą nam powiedzieć, no w jaki sposób możesz mi udowodnić, że faktycznie zmartwychwstanie Pana Jezusa miało miejsce. Jak możesz mu udowodnić? I wiecie, my czytając Biblię znamy, wiemy czasami, albo najczęściej powinniśmy wiedzieć, jak można odpowiedzieć. Ale chciałbym z wami sobie przejść przez kilka faktów, które są absolutnie niezaprzeczalne, które są dowodem także w naszym życiu, że Jezus zmartwychwstał. On powstał z grobu i żyje w naszych sercach, w naszym życiu. Ale gdy spotykamy się właśnie z ludźmi, to najlepiej powiedzieć o faktach, które miały miejsce z wydarzeniem zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego, że faktom nie można zaprzeczyć, prawda? Można zaprzeczyć różnym domniemaniom. Z faktami można się również nie zgadzać, można się sprzeczać, można im kwestionować ich zasadność, prawda? Ale nie można ich zaprzeczyć. Fakt jest faktem, faktycznie się stało. Prawda? Na przykład, czy ktoś może z nas tutaj obecnych kwestionować datę, fakt swojego urodzenia? Nie możemy, prawda? Dlatego tu jesteśmy, bo się pewnego dnia urodziliśmy, prawda? Albo na przykład, tak z historii, większość z nas jesteśmy Polakami, więc pamiętamy rok 1410. Wiecie, co się zdarzyło w tym roku? Bitwa pod Grunwaldem. Ja mieszkałem w Ostródzie, urodziłem się i Grunwald był w naszym powiecie, kiedy przyszedł październik, wrzesień, październik, więc nas wszystkich uczniów wtedy z ósmej klasy, potem zawodówki, z technikum, zawozili na wykopki do Grunwaldu. I tam na tych wykopkach, zamiast wykopać, to ja rozmawiałem z kolegą, jak tutaj Jungingen walczył, a tutaj walczył Jagiełło, a tu wojska takie. I w końcu mój nauczyciel krzyczy do mnie, Chojnacki, ty zbieraj ziemniaki, a nie walcz. Ale wiecie, bliżej nas już pamiętamy również z historii datę 9 maja, zakończenie II wojny światowej, prawda? Wiemy o bliższej już nam przeszłości 9 września, 9-11, co się wydarzyło, potworne wydarzenia, prawda? Tysiące ludzi zginęło. Możemy się spierać, czy ten fakt, czy inne fakty miały faktycznie znaczenie jakieś, czy może... Ale nie możemy zaprzeczyć temu, prawda? To się naprawdę wydarzyło. I tak samo jest ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Święta Bożego Narodzenia były tak niedawno, że mi się chce mówić o urodzeniu Pana Jezusa. A tu już zmartwychwstanie, popatrzcie, jak ten czas szybko leci. I tak niedawno dopiero nasze dzieci były małe, a teraz wnuki mamy. I tak niedługo przyjdzie, nieraz się mnie ludzie pytają, co ty robisz, że ty ciągle młodszy jesteś. Ja mówię, jestem bliżej Pana. Niedługo jego przyjście nastąpi, albo ja pójdę do Niego, a więc jestem ciągle młodszy, prawda, nie starszy. Ale wiecie, tak faktycznie będzie. Dlatego, że wierząc w Pana Jezusa Chrystusa, wierzymy również w Jego zmartwychwstanie. To jest fakt, który się wydarzył. I zmartwychwstanie wyróżnia chrześcijaństwo spośród wszystkich innych religii. Dlatego, że inne religie, chociaż miały wielkich przywódców, wielkich liderów, którzy różnie nauczali, jak Budda, Mahomet, Konfucjusz i tak dalej, ale oni wszyscy są w grobach. A popatrzcie, tylko Pana Jezusa grób jest pusty. Prawda? I mimo, że sceptycy, ludzie, którzy nie wierzą w Boga, podważają albo próbują podważać zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale właśnie to zmartwychwstanie jest jedynym dowodem pustego grobu. Bo wszystkie inne groby są puste, są pełne. Pełne kości, prawda, dzisiaj już. Albo są piękne nagrobki, jakieś pomniki i tak dalej. Ale Pana Jezusa grób jest pusty. I to wierzymy w to, wyznajemy, bo tak nam Słowo Boże mówi. Ale nie tylko możemy wierzyć, naszym sercem wierzyć. To dobrze, kiedy wierzymy. Ale możemy spojrzeć się na wydarzenia, na fakty, które rzeczywiście miały miejsce. I te fakty potwierdzają zmartwychwstanie Pana Jezusa. Między innymi jeden z wielkich słów albo faktów, który miał miejsce, to jest taki, że Pan Jezus sam zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. Łatwo jest zapowiedzieć swoją śmierć, prawda? Bo kiedyś każdy z nas umrze, więc nie ma nic z tym dziwnego. Nawet samo to, że Pan Jezus umarł na krzyżu, to też nie dowodzi, że On był Bogiem. Ale to, że zmartwychwstał, dlatego, że na krzyżu zmarło tysiące innych ludzi, był ukrzyżowanych. Nawet dzisiaj ISIS krzyżuje ludzi, prawda? Wierzących chrześcijan. I to jest tragedia straszliwa. Ale żaden z tych ludzi, którzy byli razem z Jezusem na krzyżu, czy przed Nim, czy po Nim, nie zmartwychwstał, tylko On. Jezus zapowiadał o tym, mówił o tym. Jeśli otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, 18 rozdział i przeczytamy 4 wersety od 31 do 34, właśnie tam Pan Jezus mówi o swoim zmartwychwstaniu, o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. I przeczytajmy sobie to słowo, które mówi tak. I powiedział im, jak wiecie, zmierzamy do Jerozolimy. Kiedy będziemy na miejscu, spełnią się wszystkie przepowiednie proroków mówiące o mnie. Pan Jezus odnosi przepowiednie proroków do Niego i miał ku temu słuszność. Zostanę wydany w ręce pogan, wyśmiany, znieważony, opluty, ubiczowany i zabity. Popatrzcie, to wszystko się nie wydarzyło. A to dopiero Pan Jezus o tym zapowiadał. Prawda? Lecz na trzeci dzień powstanę z martwych. Ale oni, uczniowie, nic z tego nie zrozumieli. Myśleli bowiem, że to znowu jakaś metafora. Pan Jezus dużo mówił w przypowieściach. Prawda? Żeby ludzie mogli zrozumieć. A uczniowie odwrotnie, nie rozumieli. I czasami tak jest z nami, prawda? Kiedy Bóg nam coś mówi, my tego nie rozumiemy. Ale wiecie, co uczniowie robili? Fajną rzecz. Zachowywali to słowo w swoim sercu. Pamiętamy Maria, prawda? Kiedy Bóg jej powiedział, kiedy aniołowie zapowiadali jej narodzenie Pana Jezusa. I później prorokini Anna, Symeon, kiedy Pan Jezus się urodził, był malutki, był przeprowadzony. Ona zachowywała wszystkie słowa w swoim sercu. I uczniowie również. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, oni sobie to przypomnieli. Nam jest łatwo wierzyć, bo mamy Biblię. Mamy podstawy, możemy czytać i wiedzieć, bo to już było w przeszłości. Uczniom wtedy było o wiele trudniej. I dlatego Pan Jezus powiedział do Tomasza, kiedy przyszedł do pomieszczenia, gdzie Pan Jezus był, i Pan Jezus mówi, dotknij się, zobacz, włóż swoje ręce w mój bok i zobacz, że to ja jestem. I Tomasz, Pan mój, Bóg mój. Pan Jezus mówi, uwierzyłeś, ponieważ widziałeś. Ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A więc błogosławieni jesteście. My jesteśmy dzisiaj błogosławieni, szczęśliwi, dlatego że nie widzieliśmy i nie widzimy, a jednak wierzymy. Amen? A jednak wierzymy. I to jest wspaniałe błogosławieństwo. Ale wiecie co? Piotr, który... Jak to Piotr? Ja też jestem Piotr. I rozumiem go trochę, bo mamy może te same myśli. I Piotr, kiedy Pan Jezus pyta się, za kogo mnie ludzie uważają? Jedni za takich, takich. A Piotr wyskoczył i mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi, błogosławiony jesteś. I później tak dalej. Ale Pan Jezus w tym momencie zaczął mówić o swojej śmierci. I o swoim zmartwychwstaniu. I Piotr wziął Pana Jezusa, nie podobało mu się to. No jak? Pan Jezus przecież, no On jest Bogiem. Chrystus, Syn Boga Żywego. Bóg nigdy nie umiera, prawda? Boga się nie da zabić. Bóg zawsze żyje. I uczniowie też myśleli, że Pan Jezus odbuduje królestwo Izraelowi, że stanie się królem, że będą narody przychodzić do Niego. Myśleli w ludzki sposób. I Piotr również zaczął napominać, Panie Jezu, no słuchaj, nie może takie coś na Ciebie przyjść. Ty jesteś nam potrzebny, my Ciebie potrzebujemy. Nie dopuść nawet takiej myśli. I Pan Jezus mówi do niego, idź plecze ode mnie, szatanie. Oj, ja bym nie chciał być Piotra w tym momencie. Ale Pan Jezus wiedział, do kogo mówi. Wiedział, do kogo się zwraca. I Piotr miał odwagę, ale niesłuszną odwagę, ażeby napominać Pana Jezusa. Ale wtedy, gdy Pan Jezus mówił o swojej śmierci i o swoim zmartwychwstaniu, oni tego nie rozumieli. I ja po części rozumiem uczniów i Piotra. Dlatego, że jak może się wydarzyć coś, o czym nie mamy pojęcia. Prawda? Nie mamy o czymś pojęcia. I tutaj mówi nam Pan Jezus, że to się wydarzy. Ale zauważcie, że Pan Jezus nie tylko mówił uczniom, swoim najbliższym, swojej rodzinie o swoim zmartwychwstaniu, ale On mówił powszechnie. Wszyscy o tym słyszeli. Pan Jezus nie czynił tajemnicy z tego, że On któregoś dnia, że On trzeciego dnia był bardzo konkretny. Był trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zobaczcie, jeszcze wrócimy do tego wersetu z Ewangelii Łukasza, gdzie Pan Jezus mówi tak. Słuchajcie, to się działo. Przed Jego męką, przed Jego ubiczowaniem, przed Jego ukrzyżowaniem. I mówi tak, Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 31-34. Zostanę wydany w ręce pogan, Rzymian, prawda? Rzymianie, poganie. W ręce pogan, wyśmiany, znieważony, opluty, ubiczowany i zabity. Bardzo konkretnie, szczegółowo Pan Jezus zapowiadał swoją śmierć. Ale później też powiedział, lecz na trzeci dzień zmartwychwstanę. I tak jak można się zgadzać, że ktoś umrze, Pan Jezus zostanie zabity. On był trochę niepopularnym, szczególnie wśród starszyzny żydowskiej. Był niepopularnym, dlatego można było powiedzieć, no tak, no pewnie może być zabity. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie? Co to znaczy? I zobaczcie, nie tylko uczniowie o tym słyszeli, ale gdy zobaczymy do Ewangelii Mateusza, 27 rozdział i 63 wiersz, że Pan Jezus mówił o tym publicznie. Ludzie wszyscy o tym słyszeli, że On zmartwychwstanie. I kiedy Jezus został zabity na krzyżu, przychodzą do Piłata arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze. I czytamy w 63 wersecie, nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, a więc w naszą sobotę, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze mówiąc, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, co powiedział? Po trzech dniach zmartwychwstanę. A więc Pan Jezus mówił o tym. Łatwo jest mówić, albo zrozumiale jest mówić o swojej śmierci. Ale o zmartwychwstaniu? Zobaczcie, uczniowie nie wierzyli, a faryzeusze wierzyli. I przyszli do Piłata i mówią, Panie, ten zwodziciel powiedział po trzech dniach zmartwychwstanę. Dlatego postaw strach swoją, żeby On nie zmartwychwstał. Wyobrażacie to sobie? Żeby Boga można było zatrzymać w jakiejś klatce, w więzieniu, w grobie? Niemożliwe, prawda? Amen. Pan Jezus zmartwychwstał. I to jest dla mnie niesamowity dowód. To, co On przepowiadał, to się stało. Amen? To się wydarzyło, to się stało naprawdę. Dalej, następna rzecz. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się ludziom. Prawda? Ukazywał się wielu ludziom. Najpierw czytamy, jak ukazał się Marii, która była u grobu i płakała, że go nie ma, że zniknął, że może go ogrodnik zabrał. I wtedy Pan Jezus się ukazał jej i pocieszał ją. Potem uczniowie, dwóch uczniów szło do Emaus i on pojawił się pomiędzy nimi, dołączył się do nich i opowiadał im, wykazywał im z Biblii, mówił im o swoim śmierci i o swoim zmartwychwstaniu. Potem był wśród nich, jadł. Powiedział im, włóżcie swoje ręce, prawda, mówiłem o Tomaszu. Włóżcie w mój bok, zobaczcie, że to ja jestem. Pocieszał tych ludzi. A w końcu apostoł Paweł, który jeszcze wtedy nie był w ogóle wierzący, on prześladował później wierzących. I pisze w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział i 6 werset. Mówi, że Pan Jezus objawił się 500 braciom naraz. 500. Jeśli można kwestionować świadectwo 12, 11, 15 ludzi, prawda? To nie można kwestionować świadectwo 500 ludzi. Nie może być zwiedzionych 500 ludzi naraz, widzieć to samo. Amen? Nie da się. Dlatego to jest kolejny dowód Jego zmartwychwstania. Ale popatrzcie na inny dowód, który również jest i naszym udziałem i powinien być naszym udziałem. Popatrzcie. Uczniowie przed śmiercią, przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa, to była grupka ludzi, którzy chodzili z Nim, polegali na Nim, a gdy się coś działo, to uciekali. Prawda? Gdy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane i przyszedł Judasz ze strażnikami, to oni wszyscy uciekli i byli tak przerażeni, że nawet jeden z nich miał prześcieradło na sobie, to chcieli go złapać, on zrzucił to prześcieradło i uciekł nagi. Byli przerażeni. Piotr tak samo. Chociaż wziął miecz i tam ucho obciął temu Malchusowi, ale uciekł później. Wszyscy się rozpierzchli. Zobaczcie, gdy Piotr stał na dziedzińcu, to co zrobił? Zaparł się Pana Jezusa. Bał się. Chociaż gorzko tego żałował, ale bał się. Taka dwuznaczność w tym człowieku. Dlatego, że nie poznał jeszcze mocy zmartwychwstania. I zobaczmy, co się dzieje, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, odszedł do nieba. Ten sam Piotr. Popatrzcie, on staje przed ludźmi w dniu Pięćdziesiątnicy i głosi Słowo Boże, głosi Ewangelię i mówi, ten człowiek, ten Jezus Chrystus, którego wy ukrzyżowaliście, którego wy zabiliście, on dzisiaj żyje i jest pomiędzy nami i nie ma w nikim innym imieniu zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Efekt był taki, że ten Piotr, który głosił Słowo, ten przerażony Piotr wcześniej, teraz z potężną mocą głosi z odwagą Boże Słowo. 3000 ludzi się nawróciło, dlatego że jego życie uległo przemianie. Wiecie, my też możemy doświadczać tego samego w naszym życiu, prawda? Możemy doświadczać mocy Bożej, mocy przemiany w naszym życiu. I kiedy spojrzymy się na setki milionów ludzi, którzy dzisiaj żyją na całym świecie, wierzących. W tym tygodniu słyszałem albo w telewizji, albo na internecie, już nie pamiętam, że na świecie w tej chwili oceniana jest liczba chrześcijan, nie mówię born again, wierzących, nawróconych, ogólnie chrześcijan, na 2,5 miliarda ludzi. Z 12, albo inaczej 11 uczniów, potem 120, potem 3000, potem 5000 i dzisiaj jest 2,5 miliarda ludzi na świecie, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyli w zmartwychwstanie, uwierzyli w to, że On przemienia życie. I nie tylko uwierzyli, ale Pan Jezus faktycznie zmienił ich życie. Powiem wam przykład z mojego życia. Jak większość z was wie, wychowywałem się w domu chrześcijańskim. Mój tatuś był pastorem, mój dziadek był pastorem na wsi, w takiej wiosce, gdzie było to, przychodzili z wielu wiosek na nabożeństwo. I wychowywałem się w domu chrześcijańskim. Ale gdy miałem 12 lat i już czytałem Biblię, i już chodziłem do zboru każdą niedzielę, Bóg przemawiał do mojego serca. I miałem świadomość, miałem pewność, że jeżeli nie oddam swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, jeżeli On nie przebaczy moich grzechów, 12-letni chłopak, jakie może być grzechy? O, komuś tam ołówek ukradłem w szkole, wiecie, może ściągałem na klasówce, no nie pamiętam, oszukałem kogoś, okłamałem komuś, prawda? No takie moje grzechy były. Nie byłem alkoholikiem, jakimś bandziorem czy kimś. W takim wieku się nie da, prawda? Może niektórzy, ale nie ja. Ale zdawałem sobie sprawę. Wiecie, świadomość grzechu jest potworna. I o moim, czy ukradniesz ołówek, czy zabijesz człowieka. Grzech jest grzech. Prawda? To jest odstępstwo od Boga. To nie ma znaczenia. Jedni ludzie kategoryzują wielki grzech, mniejszy grzech, malutki grzech. Nie. U Boga grzech jest odstępstwem od Niego. Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I zdawałem sobie sprawę. Wtedy byłem, ja jestem czwartym dzieckiem, najmłodszym, takim baby w domu, wiecie, takim wychuchanym może i tak dalej. Ale byłem najmłodszy. I wtedy rodzice mnie też tak traktowali jak najmłodszego. Ale ja, gdy rano się budziłem, to nasłuchiwałem, czy moja mamusia jeszcze chodzi w kuchni, czy tam przygotowuje śniadanie, czy coś robi. Bo się bałem, że nadeszło przyjście Pana Jezusa i zabrał ją. I zabrał moje rodzeństwo, zabrał mojego tatę. Wiecie, bałem się autentycznie. I gdy miałem 14 lat, mieliśmy ewangelizację w naszym zborze, brat Kazik Sosulski wtedy przyjechał i tak sobie teraz liczyłem, on miał wtedy 26 lat, słuchajcie, to młody mężczyzna, prawda? I tak patrzy się na to, jakich ludzi Bóg używał. I on właśnie, brat Sosulski, później był w moim życiu przez całe moje życie mentorem. Wiele razy nieraz rozmawialiśmy, on mnie popychał do dobrych rzeczy nieraz. Wiecie, i bardzo Bogu dziękuję za niego, to jest wspaniały mąż Boży. I wtedy on, kiedy głosił słowo, ja wyszedłem do przodu, aby swoje życie oddać Panu Jezusowi. I on mówi, okej, uklękniemy tutaj, wyznaj Bogu swoje grzechy. No ja o tym ołówku mówiłem, o tym oszukaniu kogoś i tak dalej, bo to były moje grzechy. Wy śmiejecie się, ale to były moje grzechy. To mnie obciążało, to mnie osądzało. I wiecie, kiedy to wszystko wyznałem Panu Jezusowi, zaprosiłem Go do mojego serca. Słuchajcie, ja potem szedłem do... Nie, ja nie szedłem. Ja biegłem, frunąłem do domu, autentycznie. Ja ze zboru naszego do mojego domu, do naszego domu, mieszkaliśmy na trzecim piętrze bloku, może jakieś 2,5 kilometra było, może 2 kilometry. To ja biegłem, ja po wierzchołkach drzew, ja frunąłem do domu i przybiegłem na to trzecie piętro, to przefrunąłem na to trzecie piętro do domu i otworzyłem i rodzice mówią, co się stało? A ja mówię, oddałem swoje życie Panu Jezusowi i na kolana wszyscy dziękowaliśmy Bogu. Wiecie, to było wspaniałe. To było 43 lata temu. Ja nigdy nie żałowałem, ani jednego razu nie żałowałem. Koledzy mnie namawiali, później jak byłem w szkole, chodź z nami na studniówkę. Ja odmówiłem, uważali, że jestem szalony, jak to na studniówkę nie pójść. Ale złe rzeczy się działy wtedy, wódka i inne rzeczy, prawda, wśród młodych ludzi. Ja nie chciałem mieć z tym nic do czynienia. Nie mówię, że jestem święty, bo teraz nieraz też grzeszę, różne złe rzeczy robię. Ania może wam najlepiej powiedzieć. Ale wiecie, wtedy mam taką wspaniałą możliwość. To, co Pan Jezus również tutaj powiedział, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Pamiętacie, kiedy to jest kolejny dowód Jego zmartwychwstania. Kiedy do Pana Jezusa przyprowadzili człowieka, nawet nie przyprowadzili, ale spuścili go przez dach. Tutaj by mieli trochę problem przez dach puścić, prawda? Ale spuścili go przez dach i Pan Jezus zobaczył ich wiarę. Że oni wierzą, że Jezus ma moc go uzdrowić. Ten człowiek, biedak, leżał na tej macie i nic nie mówił pewnie. Ale ci przyjaciele jego wierzyli, że Pan Jezus ma moc go uzdrowić. I kiedy Pan Jezus go zobaczył i zobaczył ich wiarę, to co powiedział? Pamiętacie? Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Nie powiedział, wstań, uzdrawiam cię, idź do domu swego. Ale powiedział, odpuszczone są ci grzechy twoje. Dlatego, że Jezusowi najwięcej zależy, aby nasze grzechy były odpuszczone. Dlatego On umarł za nas na krzyżu, dlatego On zmartwychwstał, abyśmy wierzyli, abyśmy mieli nasze grzechy przebaczone, aby nie było tego rozdziału, tej przepaści pomiędzy nami a Bogiem, ale byśmy mogli żyć razem z Nim, kiedy nastąpi koniec naszego życia, bo kiedyś on nastąpi, abyśmy mogli pójść z Nim do wieczności, abyśmy mogli być razem z Nim w niebie, tam gdzie jest moja mama, gdzie jest mój tato, tam, gdzie są wielu waszych znajomych, przyjaciół i rodziny, abyśmy mogli być razem z Nim w wieczności. To jest kolejny dowód właśnie Jego potężnej mocy zmartwychwstania. Bo list do Rzymian, znowu apostoł Paweł mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. I co dalej? Uwierzysz w swoim sercu. Wiary już nie można zobaczyć, można usłyszeć słowa. Ale uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych. A więc wystarczy uwierzyć, że Bóg wzbudził go z martwych. Nie trzeba wielkiej filozofii, prawda? Ale uwierzyć, że to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą, że On powstał trzeciego dnia. To, co dzisiaj chrześcijaństwo na całym świecie świętuje. Z tej okazji dzisiaj w Brazylii mają obiad. Ja też będę miał dzisiaj obiad, prawda, Esterko? I dzisiaj cały świat chrześcijański świętuje, że Jezus zmartwychwstał. Dlatego... Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, zobaczcie, zbawiony będziesz. I ten człowiek na macie leżący, któremu Pan Jezus powiedział, odpuszczone są ci grzechy twoje. I ludzie się oburzyli. Kim on jest? Jak może grzechy przebaczać? Przecież jest jednym z nas. Gdy był w Nazarecie, to go w ogóle odrzucili. Mówią, on jest jednym z nas. A Pan Jezus mówi, żaden prorok nie jest, nie ma czci, chyba że tylko w swojej ojczyźnie. I Pan Jezus powiedział do tego człowieka, wstań. Wiecie, nie można zobaczyć przebaczonych grzechów. Można je to odczuć, tak jak ja odczunąłem i frunąłem do domu, prawda? I doświadczyłem tego. Ale nie można tego zobaczyć. To jest niewidzialne. To jest sfera duchowa. Ale możemy to przeżyć. I dlatego Pan Jezus powiedział, ażebyście wiedzieli. I tutaj w Ewangelii Marka, 2:10 czytamy, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sprawiedliwego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I on wstał. On powstał, zwinął swoją matę i poszedł do domu. I ludzie nie posiadali się ze szczęścia. Nie wiedzieli, co na to odpowiedzieć, ale wielbili Boga. Wielbili Boga. I dlatego my dzisiaj możemy Go również wielbić, bo On jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. On się nie zmienia. My się zmieniamy, nasze okoliczności, technologia się zmienia, ale Pan Jezus pozostaje ten sam. On czeka, abyś powiedział Mu o swoich grzechach, abyś powiedział Mu o swoim ukradniętym ołówku, czy cokolwiek innego, prawda? Abyś powiedział Mu, żebyś nie ciążył, aby to Ci nie ciążyło w Twoim życiu już nigdy więcej, ale byś mógł doświadczyć Bożego przebaczenia. Ciekawą myśl też spotkałem, że zmartwychwstanie Pana Jezusa pokonało odwiecznego wroga. My wiemy, że Pan Jezus wisząc na krzyżu zawołał, wykonało się, prawda? I wiecie, myślałem nad tym, gdy diabeł od samego początku on walczył z Bogiem. To była nieustanna walka. I do dzisiaj ta walka jest, prawda? Ale kiedy Pan Jezus zawiesł na krzyżu, diabeł w swojej mentalności diabelskiej myślał, że odniósł triumf, odniósł zwycięstwo. A tak naprawdę to krzyż był triumfem Chrystusa. Triumfem Chrystusa, dlatego że On go pokonał. I gdy powstał z martwych, to diabeł nie ma żadnej mocy. Jezus ma moc nad nami w naszym życiu. On ma moc przebaczyć nasze grzechy. Tak jak do tej pory diabeł nas trzymał w więzach nieprawości, w grzechu, w niewoli, od nałogów, od alkoholu, od wszystkiego, co nas obciążało. Trzymał nas w tej niewoli. I tak trudno jest dlatego ludziom uwolnić się z alkoholu. Próbują różnych sposobów, różnych metod. Używają różne kursy, różne szkolenia, prawda? I nie mogą się uwolnić. Czy to alkoholu, narkotyków, różnych innych substancji. Powiem wam świadectwo, nie planowałem tego, ale ciekawą myśl. Pracuję też jako tłumacz przysięgły u nas tam w Detroit i niedawno byłem w sądzie i tłumaczyłem dla pewnego Polaka, któremu zmarła rok temu żona. I jego żona, on był z nią 36 lat. I człowiek się zagubił. Też ma na imię Piotr zresztą. I on się zagubił. Nie potrafił się odnaleźć. Wiecie, bardzo przeżywał tę śmierć. I mu koledzy doradzili, chodź, napij się z nami, to zapomnisz o tym. I on tak zrobił. Raz, drugi, trzeci. I w końcu zaczął mieć problem z alkoholem. I jechał któregoś dnia po tam piwie czy dwóch, tak przynajmniej mówił, i uderzył w samochód. Nie było tam wielkich, żadnych strat. Tam jakieś stłuczka nieduża. No ale policja przyjechała, poczuli, że alkohol, wsadzili go do więzienia. Za dwa dni córka go wykupiła z więzienia. No i jest rozprawa. I on mi to wszystko opowiada przed rozprawą. Później poszliśmy przed sędziego, a sędzia mnie zna, bo już wiele razy mu tłumaczyłem i zresztą tak się trochę zaprzyjaźniliśmy. I sędzia mówi, okej, nakazuję ci, że masz zrobić to, tam community service, tam inne rzeczy. I nakazałbym ci też, mówi, bym cię skazał też na szkolenie przeciwalkoholowe, takie alcoholic... alcoholic education. Ale mówi, nie mamy już po polsku, więc no nie wiem, co zrobić. Tak sędzia mówi, ja patrzę, taki bezrady ten sędzia stoi i mówi, może ktoś zna tutaj. I ja mówię, panie sędzio, ty wiesz, że ja jestem pastorem. Ja mówię, i my mamy taki program chrześcijański, który właśnie jest dla alkoholików. Jeżeli on będzie chciał, to mogę się zgodzić voluntarily, jako wolontariusz i nie muszę nic płacić, dostawać pieniędzy za to, chcę mu pomóc. Chyba, że on nie będzie chciał. I sędzio patrzy na mnie i mówi, nie będzie chciał? I mówi do niego, nakazuję, ja cię skazuję na to, żebyś się spotykał z pastorem Piotrem Chojnackim na szkoleniu. I słuchajcie, miałem z nim już dwa spotkania. On dzwoni do mnie, kiedy będzie następne, bo sędzia mu powiedział, jeżeli zrobisz violation, czyli przekroczysz, nie pójdziesz na jakieś spotkanie, to z powrotem wrócisz do więzienia. Więc on pilnuje, dzwoni do mnie, kiedy mamy następne spotkanie. I mieliśmy dwa spotkania do tej pory. I na tym drugim spotkaniu. A te spotkania, to szkolenie, słuchajcie, antyalkoholowe, wiecie na czym polega? Na Biblii. Nie mam nic innego, tylko Biblię. I mu czytam z Biblii. I czytam mu z Biblii, jesteś grzesznikiem, zapłatą za grzech jest śmierć, siedziałeś w więzieniu, ale Jezus za to zapłacił. Ty możesz być wolny. I na drugim naszym spotkaniu i on mówi, ja mówię, jesteś grzesznikiem. No jestem. Inni też. Ja mówię, inni też, ale czy ty jesteś? A on mówi, no jestem. A czy chcesz być wolny? No chcę być wolny od moich grzechów. No to się pomodlimy. Modliłem się, on za mną powtarzał i później tak, wiecie, to jest wspaniałe. Bóg daje możliwości przez sędziego, ażeby głosił Ewangelię. Ale to jest właśnie możliwe tylko dzięki temu, że Pan Jezus zmartwychwstał i On dzisiaj żyje. Amen? Hallelujah. Ja jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że dał mi taką możliwość. I mogę wierzyć w to i być przekonany o tym, że On zmartwychwstał. On dzisiaj żyje. Gdyby On nie zmartwychwstał, gdyby pozostał w grobie, nikogo z Was by tu nie było. Słowo honoru. Amen? Ale dzięki temu, że Pan Jezus zmartwychwstał, On dzisiaj tutaj jest. I później on nie tylko zmartwychwstał, ale 40 dni później, po ukazaniu się wielu ludziom, 500 zebraciom naraz, i temu, i tamtemu, i innemu, on poszedł do nieba. I on dzisiaj jest w niebie, siedzi na tronie i wstawia się za nami. Wstawia się za tobą, wstawiał się nawet za moim zgubionym, ukradzionym ołówkiem. Tak jakoś ten ołówek w głowie dzisiaj siedzi. Już mi Bóg to przebaczył, a jednak ciągle pamiętam. Bóg zna twój grzech, zna twoje myśli, zna twoje serce. I pomimo, iż może wiele razy kwestionowałeś jego zmartwychwstanie. Być może, nie znam was wszystkich, większość ludzi znam tutaj. Cieszę się, że bardzo, że mogę być dzisiaj wśród was znowu. Ale może jest jedna osoba chociaż, która nie doświadczyła przebaczenia Bożego w swoim życiu. I to jest teraz, chciałbym taki, kończąc, taki bardzo ważny moment tego nabożeństwa, abyście opuścili swoje głowy. Proszę bardzo. Abyście pochylili swoje głowy i pomodlimy się. Zanim się pomodlimy, to chciałbym się zapytać, jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu, w niedzielę wielkanocną 2016 roku i słyszysz to słowo i Bóg do ciebie przemawia i chciałbyś wziąć rozbrat ze swoją przeszłością, aby Bóg ci przebaczył. Obojętnie, co to było, jakikolwiek grzech to był w twoim życiu, nie ma takiego grzechu, którego Jezus by nie mógł przebaczyć. Dlatego On umarł za ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty. I chciałbyś dzisiaj przyłączyć się do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa. I chciałbyś, aby twoje imię było zapisane w Księdze Życia. Chciałbym mieć pewność wiecznego życia, zbawienia, radości z Bogiem. Wiecznej radości, wiecznego przebywania z Nim w niebie. I chciałbyś to, aby się dzisiaj to stało. Daj mi znać. Podnieś swoją rękę. Będę się modlił z tobą. Jako Kościół będziemy się modlić z tobą. I to ten dzisiejszy dzień zmartwychwstania będzie najwspanialszym dniem w twoim życiu. Tak jak w moim życiu było to 12 kwietnia 1972 roku. Tak będziesz pamiętał dzisiejszą niedzielę świąteczną, wielkanocną 2016 roku. Czy ktoś chciałby? Podnieś swoją rękę i wtedy będziemy się modlić. A jeżeli nie, to myślę, że wszyscy są wierzący. A chciałbyś może modlić się też o uwolnienie ze swoich związań, z nałogów, z problemów. Obojętnie, co to jest. Alkohol, narkotyki, pornografia może. Cokolwiek to jest. Bóg chce ciebie uwolnić. On nie chce, abyś żył w swoim zniewoleniu. To jest diabła robota. Ale Pan Jezus przyszedł, aby dać wolność, aby dać wyzwolenie. Chciałbyś to uczynić? Chciałbyś się pomodlić dzisiaj razem ze mną w tę niedzielę? Podnieś swoją rękę. Będziemy się modlić. Będziemy wołać do Boga i w imieniu Jego Bóg widzi twoją rękę. Niech cię Pan Bóg błogosławi. Czy ktoś jeszcze dołączy do tej jednej osoby? Ktoś jeszcze? Jest na tym miejscu. Powstańmy wszyscy. Będziemy się modlić. Będziemy wołać do Boga i wstawiać się o Jego dotknięcie, o Jego ingerencję. Podnieśmy nasz głos i módlmy się. Drogi Panie nasz, my Tobie serdecznie dziękujemy za ten dzisiejszy poranek, za ten dzisiejszy dzień, że Ty dałeś wspaniałe zwycięstwo i Ty zwyciężyłeś na krzyżu Golgoty, Ty zwyciężyłeś zmartwychwstając z grobu, Panie, i Ty dzisiaj żyjesz, jesteś pomiędzy nami tutaj obecny na tym miejscu. Dziękuję Tobie, Panie, że możemy w to wierzyć i wyznawać, Panie, i mieć tą świadomość i pewność. Ale teraz przynoszę do Ciebie tą jedną osobę, która, Panie Jezu, dzisiejszego dnia chce, Panie, wziąć, otrzymać zwycięstwo od Ciebie. Chcę otrzymać całkowite uwolnienie. Razem z całym Kościołem, Panie, modlę się o tą osobę i Panie Boże, razem z tą osobą wołam do Ciebie, abyś obmył ją, oczyścił ją, uwolnił ją z tego związania, w jakim się znajduje. Panie Boże, daj zwycięstwo, daj całkowite uwolnienie i dziękujemy Tobie, Panie Boże, w imieniu Jezusa, że Ty to czynisz. Chwała Ci, Boże. Amen. Halleluja. Amen. Kochani bracia i siostry, pozwólcie, że przekażę Wam pozdrowienia od zboru w Detroit i również zabiorę do Detroit. Tak? Dziękuję bardzo.